Rozmowa punkt dziewiąta.
Dzień dobry, w rozmowie punkt dziewiąta wita Państwa Daniel Sawicki, a dzisiaj naszym gościem jest pan Krystian Kamiński, poseł Konfederacji. Witamy, panie pośle.
Dzień dobry.
Panie pośle, zacznijmy może od sprawy związanej oczywiście z wyborami, ale w troszeczkę innym ujęciu. Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pozwolił sobie na taki bardzo prowokacyjny, trochę dziwny wpis. Podzielił Polaków na lepszych i gorszych, mówiąc o tym, pisząc o tym, że mieszkańcy wsi, emeryci czy osoby z podstawowym wykształceniem mogą nam wybrać prezydenta Polski. Poważne to jest?
Zbigniew Boniek lubi takie wpisy, lubi być kontrowersyjny, lubi, jak się o nim mówi. Aczkolwiek mamy w Polsce demokrację, każdy głos jest tak samo cenny. Osoby, które mieszkają na wsi bądź mają podstawowe wykształcenie, też pracują często na rzecz Polski, też pracują na rzecz naszego wspólnego państwa. Także nie uważam takie wpisy za słuszne, ponieważ jest to wytykanie jednych palcami i uważam to za całkowicie
takie
niepotrzebne.
Dzielenie społeczeństwa, można tak powiedzieć?
Tak, jest to dzielenie społeczeństwa na lepszych i gorszych. Uważam to za całkowicie niepotrzebne i niczemu to nie służy.
No dobrze, to mamy jasność w takim razie, bo rzeczywiście internet też bardzo ostro zareagował. Tam czytelnicy, komentatorzy nie zostawili często suchej nitki na popularnym Zibim.
No i nie dziwi to. Wpis kontrowersyjny, ale kontrowersje też powinny mieć swoje granice, powinny coś zmieniać, zwracać na coś uwagę, a nie stawiać jednych ludzi w gorszym świetle.
Dobrze, przejdźmy już do tej twardszej polityki. 1 300 000 głosów na Krzysztofa Bosaka, no to chyba dobry wynik, nie wiem, rozpiera pana państwa duma, czy jednak mogło być lepiej, jak pan to ocenia?
Zawsze mogło być lepiej, ale do tego będziemy dążyć w następnych wyborach. Te wybory okazały się sukcesem dla nas, ponieważ zwiększyliśmy o ponad 50 tysięcy osób naszą bazę wyborców, czyli kolejnych 50 tysięcy osób postanowiło nam zaufać, jest to naturalnie nasz sukces. Rozpoczynaliśmy jako partia rok temu, jak na jesień weszliśmy do Sejmu, mieliśmy 1250 tysięcy głosów.
1 250 000
głosów. Wtedy wróżono nam, że nie utrzymamy się, nie utrzymamy tej spójności, że nie mamy szans na dłuższą metę cokolwiek stworzyć. Jednak jak te wybory pokazują, my stworzyliśmy. A jeśli porównać to jeszcze chociażby z wynikiem PSL-u czy SLD, który był tragiczny, no to pokazuje to, że na dzień dzisiejszy jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce, która realnie będzie po przyszłych wyborach mogła współdecydować o Polsce.
I powiem szczerze, że byłbym ostrożny z taką oceną ja osobiście. Natomiast Krzysztof Bosak rzeczywiście użył takiego stwierdzenia bodajże wczoraj w mediach, że Konfederacja wyrosła na trzecią siłę polityczną w Polsce, ale to nie jest trochę na wyrost, bo wiadomo, że to były wybory prezydenckie, specyficzne, inne. One nie pokazują chyba do końca rzeczywistą siłę partii.
No tak, tylko że dotychczas mówiliśmy zawsze w kontekście sondaży. Sondaże pokazują, ale tak naprawdę jedyny prawdziwy sondaż to są wybory. I w tym momencie zobaczyliśmy, która siła ma realne poparcie, a która się cofa, która się nie rozwija. I ciężko powiedzieć po tych wynikach, że SLD czy PSL się rozwija. Widać, że się cofnęli mocno w swoim poparciu. Zdecydowanie mniej osób im zaufało. Są dwie podstawowe siły od co najmniej 15 lat, czyli PiS i Platforma. I za tymi siłami jesteśmy my, jako Konfederacja. W związku z tym uważam, że właśnie to powiedzenie, że my jesteśmy obecnie trzecią siłą polityczną w Polsce jest zasłużone, no ponieważ ostatnie wybory właśnie tego dowiodły. Ludzie sami poszli do urn, sami zagłosowali i pokazali, że chcą, abyśmy my w przyszłości współdecydowali o losach Polski.
1 300 000 to już jest ten kapelusz, ten szczyt?
Oczywiście, że nie, bo to my się dopiero rozkręcamy. Proszę zauważyć, że w czasie kampanii wyborczej bardzo rzadko Krzysztof Bosak był chociażby w TVP, w Polsacie czy w TVN-ie. W TVP był raz, w TVN-ie ani razu, w Polsacie może z dwa razy. My ten potencjał budowaliśmy cały czas poprzez internet, poprzez tę drogę dotarcia do naszych przyszłych wyborców, czy do naszych wyborców, poprzez spotkania w terenie. Krzysztof Bosak był jedynym kandydatem, który nie bał się tych spotkań, bo co innego wyjść, stanąć na scenie, powiedzieć dwa słowa i uciec, a co innego stanąć, powiedzieć i potem do samego końca, nieraz nawet 2-3 godziny, z wszystkimi się witać, wszystkimi rozmawiać, wszystkich przekonywać. I Krzysztof Bosak jako jedyny tę ciężką pracę wykonał i uważam, że między innymi to powodowało zmianę tego poparcia. I to w przyszłości będzie jeszcze większą zmianę tego poparcia generowało.
Wie pan, no byłem na spotkaniach również z panem Hołownią w Zielonej Górze, byłem na ostatnim spotkaniu tuż przed już samymi wyborami z panem Biedroniem, no oni również z ludźmi rozmawiali, wychodzili do nich po swoich oczywiście przemowach, tak rozmawiali, podobnie to wyglądało.
No z tego co ja widziałem, chociażby w przekazach telewizyjnych, to było tak, że kończyli rozmowę, przywitali się z tymi ludźmi, którzy organizowali to i jechali dalej. Krzysiek Bosak w Zielonej Górze samej po spotkaniu spędził 3 godziny tylko na zdjęciach i rozmowa z ludźmi. Nie wydaje mi się i z tego, co widziałem, żaden inny kandydat tak
oczywiście. Czyli to ta podana ręka, ten kontakt bezpośredni, zdaniem państwa, to jest najlepszy element na to, żeby pozyskać
wyborców. To jest zdecydowanie najlepszy element, ponieważ co innego jest przemówić do nich nawet z telewizji, co innego mówić tylko o tym, a co innego bezpośrednio spotkać taką osobę, która może różnie zareagować, może różne rzeczy powiedzieć, ma różne problemy i spotkać się z tymi problemami realnie i próbować na nie odpowiedzieć.
Mhm. Panie pośle, jak państwo zareagowali na te umizgi Rafała Trzaskowskiego do Krzysztofa Bosaka już podczas wieczoru wyborczego, kiedy, przypomnę tylko, Rafał Trzaskowski powiedział: dziękuję Krzysztofowi Bosakowi i jego wyborcom, jeśli chodzi o wolność gospodarczą, mamy w większości takie same poglądy, no to wręcz wygląda na jakąś chęć zawarcia paktu przyjaźni.
No były to z obu stron, tak, chęć zawarcia, bo Andrzej Duda też się odniósł do Krzysztofa Bosaka. My w wieczór wyborczy już wydaliśmy oświadczenie, że dajemy naszym wyborcom wolną wolę, że oni sami według własnego sumienia i rozumu powinni o tym decydować, na kogo zagłosują. My nie będziemy żadnych wskazówek robić. Też dziwne, jakbyśmy robili, ponieważ podczas kampanii wyborczej krytykowaliśmy i jednego, i drugiego. Andrzeja Duda jeszcze tydzień temu w Radiu Zachód krytykowałem za brak polityki wielowektorowej, za to, że międzynarodowa jego polityka, moim zdaniem, naszym zdaniem, Konfederacji, jest błędna całkowicie, ponieważ nastawia się tylko na jedno państwo, że podpisał wiele podwyżek danin, podatków. No a Rafała Trzaskowskiego też krytykowaliśmy, zresztą jest za co go krytykować. Przypomnę tylko, że w 2016 roku on był jednym z autorów rezolucji potępiającej w Polskę na arenie Unii Europejskiej i moim zdaniem jest to niedopuszczalne, żeby jakikolwiek polski europoseł czy jakikolwiek Polak wnosił o to, żeby gdziekolwiek, na jakiejkolwiek arenie potępić Polskę. Tak samo jego postawa wobec Marszów Niepodległości, gdzie bardzo źle wyrażał się o jego uczestnikach, też powinna go w wielu miarach
o marszach za chwilę sobie porozmawiamy, bo to jest jakby odrębny temat jeszcze rzeczywiście, ale tak ideologicznie, do kogo wam jest bliżej jako Konfederacji? Ja wiem, że jesteście złożeni z kilku podmiotów tam, bo to nie jest jednolity, prawda, jednolity twór, ale jednak bliżej tak państwo jako Konfederacji, można powiedzieć, gdzie wasze poglądy można sytuować? Bliżej Andrzeja Dudy czy Rafała Trzaskowskiego?
Nie jesteśmy ani bliżej jednego, ani bliżej drugiego. Naprawdę jesteśmy bardzo daleko i tak jak chociażby Andrzeja Dudę krytykujemy właśnie za politykę zagraniczną, przede wszystkim za te brak wetowania podwyżek podatków, tak Rafała Trzaskowskiego również krytykujemy za podobne rzeczy. Też za politykę zagraniczną, bo jest bardzo prounijnym kandydatem. Też za politykę gospodarczą, bo jeśli on wskazywał, że mamy podobną, to chyba czegoś nie rozumiemy. Przypomnę tylko, że to Rafał Trzaskowski w Warszawie zrobił za prawie 1 000 000 złotych strefę relaksu złożoną z Europalet i jakichś krzewów, gdzie wydaje pieniądze zebrane przez ludzi, czyli samorząd zebrał od ludzi pieniądze, wydaje na zbędne rzeczy i my zawsze byliśmy przeciwni takim rzeczom. My uważamy, że państwo, że samorządy powinni racjonalnie wydawać podatki zabrane, ponieważ te podatki pochodzą od ludzi, ludzie je ciężko wypracowali i nie można je po prostu wydawać na jakieś głupoty, kompletnie nikomu niepotrzebne. Także gospodarczo też się różnimy od jednych i drugich, ponieważ jesteśmy naprawdę, wydaje mi się, racjonalnie po prostu podchodzimy do podatków. Podatki powinny być niskie, przejrzyste i proste, a jeśli wpływają do państwa, powinny być bardzo racjonalne, wydawane. I tego właśnie oczekujemy od obu kandydatów. No, jeden i drugi niestety są daleko od tego.
Ale odrzucają państwo wszystkie kwestie socjalne, tym pomoc dla najsłabszych, najuboższych?
Nie, pomoc dla najsłabszych, najuboższych w jakiejś formie powinna być, tylko ona powinna być przejrzysta i racjonalna, a nie powinna być dana nad wyraz. Chociażby jak teraz ten bon turystyczny, zamiast tego można było iść drogą Niemiec czy Austrii, gdzie nie dawano ludziom pieniędzy do ręki w ramach bonów, tylko obniżono podatek VAT dla gastronomii i właśnie tych miejsc, gdzie turyści przyjeżdżają. I to by było rozsądne rozwiązanie, to nie byłoby kolejna redystrybucja. Ale taką drogą niestety rząd postanowił iść inną drogą i tutaj też bardzo tego żałujemy.
Dobrze, przejdźmy do tych marszów niepodległości, ponieważ to był taki koronny aspekt, element, który pana środowisko współorganizowało zawsze. A Platforma Obywatelska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, przepraszam, Rafał Trzaskowski, również szturując jej, no byli za totalną blokadą tych marszy.
Mało było za totalną blokadą. Ja pamiętam, jak akurat byłem na tym marszu, gdzie tą budkę przed rosyjską ambasadą spalono, gdzie później wyszło w rozmowie...
No, podobno kazał któryś z ministrów.
Tak, wyszło w rozmowie pani Bieńkowskiej, już nie pamiętam z kim, że niby to było na zlecenie ministra Sienkiewicza wtedy i dla mnie to jest oburzające. Jeśli ktoś w dalszym ciągu twierdził, że tam się dzieją rzeczy złe, no to powinien się przede wszystkim we własną pierś uderzyć, bo prowokatorem tych rzeczy, które się tam darzyły, prawdopodobnie z tych rozmów to wynika, było właśnie politycy Platformy Obywatelskiej. Także tym bardziej dziwi mnie, jakby ktoś mógł w tą stronę spojrzeć.
Tym bardziej, że politycy Platformy nazywali jeszcze państwa środowisko środowiskiem faszyzującym. Pamiętamy te słowa?
O tym wolałbym nawet nie mówić, bo to jest naprawdę haniebne zarzucać komuś, kto propaguje Marsz Niepodległości, kto propaguje Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kto propaguje polską historię odnoszeniem się do faszyzmu, naprawdę jest żenujące.
Tak, wczoraj faszyści, dzisiaj nowocześni liberałowie gospodarczy, tak to się w polityce zmienia, te określenia. Dobrze, panie pośle, mamy jeszcze chwilę czasu. Na koniec chciałem spytać o jeszcze inną sprawę, ponieważ pan na co dzień pracuje chyba najmocniej w Komisji Spraw Zagranicznych, prawda? Z tego, co
tak,
doczytałem. Teraz już chyba wakacje, mimo że Andrzej Duda poleciał do Stanów załatwiać jakieś polskie interesy. Państwo przecież w tych sprawach też, no pan przynajmniej pracuje, to koniec pracy w tym roku?
Nie. Jeszcze jest co najmniej jedno posiedzenie Sejmu i na tym posiedzeniu też będzie Komisja Spraw Zagranicznych. Mamy co najmniej dwie umowy międzynarodowe, bilateralne do omówienia z Argentyną i Białorusią.
Także a czego dotyczą?
Białorusią będzie o handlu, o małym handlu, a z Argentyną będzie dotyczyła uznania wyroków sądowych międzynarodowych. I tutaj trzeba jeszcze się dokładnie przyjrzeć, czy nie ma jakichś wątpliwości, bo niestety...
I różnice prawne pewnie, tak?
Tak, między systemami. Między innymi dotyczy to tego. Tutaj ja muszę się dokładnie przyjrzeć, ponieważ na ostatnich posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych jest niestety na 30 posłów między 4 a 5 i zwykle zadają tylko ci, którzy są na miejscu
pytania.
Przychodzi
4 lub 5 tak, posłów, reszta, czy bierze udział w obradach?
Tak, reszta zdalnie niby bierze udział, ale to jest nie do zweryfikowania. W związku z tym i też tylko ci posłowie, którzy są na miejscu na komisji, zadają pytania, więc zwykle się kończy na tym, że tylko ja zadaję pytania. Tak było przy ostatnich umowach międzynarodowych, przy ostatnim opiniowaniu ambasadorów, w związku z tym ja też bardzo dokładnie muszę przeczytać te umowy, aby wiedzieć, jakie pytania zadać, żeby wiedzieć, jakie chcę odpowiedzi uzyskać.
Liczymy zatem, że posłowie wezmą się do pracy, tak jak pan poseł Kamiński. Z tego, co słyszymy, musimy już kończyć, bo czas nas nagli. Krystian Kamiński, poseł Konfederacji, był dziś moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.